Drodzy, w minioną niedzielę podczas nabożeństwa Gorzkich Żali znajdowaliśmy się w ciszy oliwnego ogrodu, a dzisiaj przenosimy się na dziedziniec przed Pałacem Piłata. Tutaj już nie ma ciszy. Tutaj już ciszy być nie może, skoro 1000 ludzkich ciał skłębionych i zbitych na małej powierzchni w gęsty, rozgrzany emocjami tłum wypełnia przypisaną mu rolę. W takim miejscu i w takich okolicznościach wystarczy, że połowa z tych ludzi odezwie się i to przyciszonym głosem, a już robi się spory hałas. Ale dzisiaj przed Pałacem Piłata zebrał się tłum przecież nie po to, aby siedzieć cicho, ale po to, aby wrzeszczeć jak najgłośniej, ile się tylko da. Wrzeszczeć: ukrzyżuj. Dziś bowiem namiestnik chce poznać zdanie opinii publicznej w sprawie dwóch ludzi. Jednego z nich powszechnie znano jako awanturnika, podżegacza. Mowa tu o Barabaszu. A drugi był nazywany rabbim z Nazaretu. Też nie był już osobą anonimową, bo przecież nie dalej jak 5 dni wcześniej wielu witało go w nie mniejszym niż dziś podnieceniu, zabarwionym tylko tą różnicą, że wtedy był to radość i entuzjazm, kiedy na grzbiecie osiołka wjeżdżał do świętego miasta. Tego rabbiego z Nazaretu poprzedzała sława niezwykłego cudotwórcy, nauczyciela, człowieka o ogromnej sile charakteru. Słyszano o jego nauczaniu, o nadludzkiej wręcz mocy, jaką emanował, o dobroci, która onieśmielała, i witano go bardzo radośnie. Minęło raptem kilka dni, a oto ten sam tłum, a przynajmniej w dużej mierze ten sam, zebrany u wrót Pałacu Piłata na dziedzińcu. Okoliczności jednak bardzo się zmieniły. Temuż właśnie rabbiemu z Nazaretu postawiono ciężkie zarzuty. Oskarżono go o bluźnierstwo i podżeganie do buntu. I to, że nazywa się królem. Wyrok zapadł szybko i sprawnie. Oczywiście wyrok śmierci. Ale cały szkopuł w tym, że wyrok śmierci musiał zatwierdzić rzymski urzędnik. I dlatego właśnie tłum udał się pod Pałac Piłata, prokuratora Judei, aby domagać się kary śmierci dla Jezusa z Nazaretu. Część tego tłumu zapewne spędzono z okolicznych ulic i placów. Część zapewne była przekupiona, a jeszcze inna część tego tłumu zapewne miała przekonanie, że czyni dobrze, że to święty obowiązek wystąpić przeciwko temu, który nazywa siebie Synem Bożym, wystąpić przeciwko bluźnierstwu. Jezus pojawia się w tym niezwykłym spektaklu jako człowiek cichy i pokorny. Nawet Piłat był zdziwiony jego zachowaniem i zapewne szybko odgadł zabieg żydowskich kapłanów, żydowskiej starszyzny, że ten człowiek jest tak w gruncie rzeczy niewinny, że widocznie, mówiąc potocznie, nacisnął na odcisk żydowskiej starszyźnie i ta chce się go pozbyć. I dość szybko podjął próbę uwolnienia Jezusa. Wydał go więc na ukrzyżowanie, sądząc, że widok skazańca skatowanego, ociekającego krwią, skłoni serca tłumu do miłosierdzia, że ten tłum wrzeszczący zmieni jednak zdanie, że będzie mógł uwolnić nie Barabasza, ale właśnie Jezusa z Nazaretu. ale stało się inaczej. Tłum zdecydowanie krzyczał: precz, ukrzyżuj go. A więc ten fortel Poncjusza Piłata z ubiczowaniem nie udał się. Można powiedzieć, ostatnia deska ratunku. Piłat jeszcze raz próbuje i pyta: czy waszego króla mam ukrzyżować? Ale na to pytanie również odpowiada mu wrzeszczący tłum: ukrzyżuj go. Poza Cezarem nie mamy króla. Oto kolejne zdziwienie, jakiego doświadczył rzymski urzędnik tego niezwykłego dnia. Ale czy tylko on? Bo przecież oczywistym jest, że zdziwienie to musi towarzyszyć każdemu, kto z oddali lat przypatruje się temu niezwykłemu, w cudzysłowie, przedstawieniu, makabrycznemu przedstawieniu, którego sceną i widownią stał się dziedziniec Antonii. Trudno jednak rozpatrywać motywy i powody, dla jakich ten jerozolimski tłum zachował się tego dnia tak, a nie inaczej, bez odniesienia do konkretnej jednostki, która była częścią tego tłumu. Bo przecież każdy tłum składa się z pojedynczych ludzi, żywych istot, w tym przypadku ludzi krzyczących i wznoszących wojowniczo w górę ręce, ludzi skazujących na śmierć niewinnego człowieka, który przecież tyle dobra zdziałał. Współczesna psychologia znalazła już określenia dla takiego właśnie zachowania ludzkiego. Zastosowano by tu pewnie różne pojęcia racjonalizacji zachowań i projekcji, jak to fachowo nazywa psychologia. Do tego pewnie socjologowie dorzuciliby kilka mądrych zdań o oportunizmie, o psychologii tłumu, o wyborze mniejszego zła i tym podobnych rzeczach. A tutaj tymczasem wśród tych ludzkich projekcji i wśród tego wyboru, w cudzysłowie, mniejszego zła, stoi skrwawiony i pobity Zbawiciel świata i czeka jak baranek, którego prowadzą na zabicie. Czeka pośród tego wrzeszczącego tłumu i doskonale wie, że od tej drogi, którą wyznaczył mu Ojciec, nie ma odwrotu. Że ten wrzeszczący tłum nie zmieni zdania i że Piłat wyda wyrok skazujący. Nie dlatego, że uwierzył w jego winę, ale ze strachu przed buntem i przed skargą do Rzymu, czego bał się najbardziej. I dlatego właśnie Piłat poprosił służbę o miednicę i dzban z wodą. W ten symboliczny sposób chce się pozbyć winy za śmierć Jezusa z Nazaretu. Czy i ty chcesz umyć ręce?